Radio Wnet. Jesteśmy w roku Kościuszki i dzisiaj mamy bardzo szczególnego gościa. Naszym gościem jest dzisiaj pani Barbara Wachowicz. Dzień dobry pani.
Witam was wszystkich najserdeczniej po kościuszkowsku.
Pani jest pisarką, która podejmuje najważniejsze polskie tematy. Romantycy, Sienkiewicz, Żeromski, Chłopcy z Szarych Szeregów i Tadeusz Kościuszko. Książka o Tadeuszu Kościuszce, która jest przede mną. Tadeusz Kościuszko w ojczyźnie, w Ameryce, w Szwajcarii. To jest książka zarówno historyczna, jak i książka o współczesności. Książka o tym, jak dzisiaj Polacy, zwłaszcza młode pokolenie Polaków, odbierają Kościuszkę.
Bardzo się cieszę, że mam kontakt z tą wspaniałą naszą młodzieżą, bo młodzież jest nasza wspaniała. Absolutnie jej wizerunek kreowany przez media jest fałszywy i niesprawiedliwy. Mam nadzieję, że wy tego unikacie. I myślę, że to będzie taka ładna puenta, panie Antku, naszej rozmowy, ale może warto byłoby przypomnieć króciutko, gdzie przyszedł na świat nasz
Właśnie,
bohater.
O korzeniach, skąd się wziął i czy to miejsce, z którego pochodził, wpłynęło na to, jaki był?
No, w mojej książeczce możecie państwo nawet przeczytać testament pradziada naczelnika, pisany bardzo kształtną i piękną zresztą polszczyzną, co podkreślam. A przyszedł na świat na Polesiu, które niestety nie należy do Polski. Zostało nam po wojnie, prawda, odebrane. A rodzice naczelnika, pani Tekla z Ratomskich, Kościuszkowa i pan Ludwik, byli bardzo nietypową parą w XVIII wieku, bo się bardzo wiernie i pięknie kochali. Pani Tekla pisała: sercem najukochańszy Ludwisieńku, jestem twoja żonka i u stóp sługa. No niestety, tu muszę powiedzieć z żalem, że była dość niesprawiedliwa w obdarzaniu uczuciami macierzyńskimi swojej dziatwy. Preferowała swojego starszego synka, który był zresztą hulaka i utracjusz. Natomiast, żeby optymistycznym akcentem zamknąć poleski wątek, chciałam państwu powiedzieć, że kiedy pierwszy raz przyjechałam do Mereczowszczyzny, gdzie przyszedł był na świat niewiadomego dnia 1746 roku Tadeusz Kościuszko, to w miejscu, gdzie stał dwór państwa Kościuszków, leżał taki chropowaty, wstrętny kamulec z rosyjskim napisem, że zdjęć radził się wielki polityczny dziejatel Polski te Kościuszko. Chwasty bujały bujnie. Nie wierzyłam w to, że dożyjemy tej chwili, że stanie tam rekonstrukcja pięknego dworu państwa Kościuszków, a tak się stało.
No właśnie, czyli istnieje pamięć o postaci Kościuszki również na Białorusi.
No mamy wielki dług wdzięczności właśnie wobec Białorusi, bo to oni ufundowali budowę tego właśnie dworu w Mereczowszczyźnie. No, Polska Fundacja Kościuszkowska pod dowództwem pana prezesa doktora Leszka Krześniaka i pana profesora Marka Drozdowskiego, który wiem, że był gościem także Radia Wnet, pospieszyła z wyposażeniem dworu. Są oczywiście posłane sukmany i kosy, ale wybierzcie się do Mereczowszczyzny, no szczególnie wtedy, jak zakwitną pięknie drzewa.
Rodzina była oczywiście polska, była to szlachta Wielkiego Księstwa Litewskiego, ale korzenie były również po prostu ruskie.
O, nie przesadzajmy,
no,
z
gdzieś
tymi
tam był jakoś,
ruskimi.
Ale ruskie w sensie takim staropolskim, w sensie księstwa ruskie.
No może tak, bo to Kostia jakiś praszczur, ale bardzo odległy, prawda? Kostia stąd Kościuszko. Natomiast jak mówię, potem już ta rodzina była szczerze i serdecznie i wspaniale polska.
To akurat na kresach jedno pochodzenie takie nie wykluczało tego, że mogła być szczerze jak najbardziej polska. Pytam dlatego, bo zastanawiam się, które kraje dzisiaj mogą się do Kościuszki przyznawać.
O, no myślę, że się wiele krajów przyznaje, bo nie tylko Stany Zjednoczone Ameryki Północnej, nie tylko oczywiście Szwajcaria i ostatnia przystań naczelnika, ale oczywiście Francja, gdzie przecież też spędził bardzo, bardzo wiele lat. No i myślę, że Polska też się przyznaje do naczelnika.
Miejmy nadzieję, właśnie dlatego o tym rozmawiamy. No dobrze, czyli gdzieś tam poleska szlachta, raczej średnia, nie jakaś bardzo zamożna, chociaż o poważnym pochodzeniu, skoro wymieniali wśród swoich przodków dworzanina Jagiellonów. Ale jak to się stało? Jak on z tej Mereczowszczyzny zawędrował do Warszawy?
No, poudał się na studia do rycerskiej szkoły kadetów ufundowanej przez króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, a kierowanej przez księcia Adama Jerzego Czartoryskiego. I był jednym z najświetniejszych elewów tej znakomitej rycerskiej szkoły. Studiował także w Paryżu. Biedę zresztą klepiąc tam potężną, bo miał jakieś bardzo skromniutkie stypendium. No, niemniej jego wiedza inżynieryjna była imponująca, co naturalnie objawi się w jego tej epopei amerykańskiej, zupełnie niezwykłej, wspaniałej i niedocenianej i mało znanej.
Właśnie, wciąż mało znany, ale zanim zajmiemy się epopeą amerykańską, to czasem można też odwołać się do krytyków naczelnika, bo w końcu to jest historia, a nie bajka. Są tacy historycy, którzy twierdzą, że lepszy był z niego inżynier niż wódz, że był doskonałym budowniczym twierdz, ale niekoniecznie wielkim strategiem.
No może i tak było, ale w niczym to naczelnikowi nie ujmuje, dlatego że na przykład insurekcja w Warszawie, gdzie z konia wyznaczał budowę szańców, bezbłędną absolutnie, co przecież zaowocowało tym, że nasi podwójni wrogowie, bo Warszawa była osaczona przecież z jednej strony przez Prusaków, z drugiej przez Moskali, poddali się i po prostu zrejterowali. To jest dokładnie to samo, co się wydarzyło w West Point, o której to fortyfikacji bardzo bym chciała jeszcze dzisiaj, żebyśmy powiedzieli, panie Antku.
Miejmy nadzieję, że zdążymy, ale jak to się stało? Czyli został elewem szkoły rycerskiej, ale jak to się stało, że w takim razie nie został od razu tym polskim generałem, tylko musiał przez Amerykę przewędrować, zanim Polska dała mu awans?
No, to bardzo są zawiłe losy. Tam jest również nuta romantyczna, bo aczkolwiek są biografowie romantyczni, którzy piszą, ożywia go tylko miłość ojczyzny. Inna namiętność nie ma władzy nad nim.
O rany, biedak, miejmy nadzieję,
nie,
że nie, tam
nie,
nie było.
Nie jest to prawda, bo właśnie pan Tadeusz, powróciwszy z Francji po studiach rzetelnych, inżynieryjnych, militarnych, zakochał się w pannie Ludwice Sosnowskiej, wojewodziance. No niefortunnie niestety, bo panienka była mu przychylną, natomiast tatuś wyjątkowo paskudneńka kreatura, sługus moskiewski na usługach ambasady rosyjskiej, kiedy pan Tadeusz deklarował, jak to drzewiej mawiano, o rękę panienki, wrzasnął nie dla wróbla synogarlica, wojewodzianka, nie dla szlachcica. Prawda? No i pan Tadeusz, nasz słodki, dobry, kochany, postanowił pannę porwać. Oczywiście za jej zgodą. No niestety skończyło się to dramatycznie, jak z filmu Serca i Szpady, bo ich oczywiście dogoniono, Kościuszkę raniono i jak piszą właśnie biografowie romantyczni, omdlawą dziewicę do domostwa wloką. Ale pozostała mu wierna do końca życia. Potrafiła do niego napisać: sercem jestem zawsze i niezmiennie twoja. No niemniej ta klęska na pewno przyczyniła się do decyzji opuszczenia ojczyzny. Kościuszko spieszy do Ameryki, zresztą z ogromnymi przygodami, prawda?
Przez Francję oczywiście.
Przez Francję, no cudem ocalał, podobno, gdzieś tam uczepiwszy się masztu, kiedy sztorm strzaskał, prawda, statek, którym płynął. No i zaczyna się ta epopeja tych 8 niezwykłych lat Tadeusza Kościuszki w Ameryce. Wiecie państwo, ja do dzisiaj jeszcze nie wierzę, że udało mi się przewędrować te 20 tysięcy kilometrów od granicy kanadyjskiej po Charleston, bo tyle szlak bitewny naczelnika Kościuszki właśnie wynosi. I zobaczyć te ślady jego fortyfikacyjnych zwycięstw, wspaniałych. Przecież Saratoga to jest zwrotny punkt w dziejach wojny amerykańskiej o niepodległość. A kto był zwycięzcą? Jak powiedział lojalnie generał Horatio Gates, który dowodził tą zwycięską bitwą, powiedział, zwycięzcami były pagórki ufortyfikowane przez młodego polskiego genialnego inżyniera. I tak było. No a West Point? najważniejszy posterunek Ameryki, jak go nazwał sam wódz naczelny George Washington, czyli Washington. Ja muszę powiedzieć, że w New York Historical Society wydałam z siebie triumfalny okrzyk ku dezaprobacie dyżurnych, kiedy pojawił mi się na ekranie list Waszyngtona, nie pozostawiający najmniejszej wątpliwości co do tego, kto był twórcą potęgi West Point. Bo przecież inżynierkowie francuscy uzurpowali sobie prawo do tego, że to oni ufortyfikowali. W niektórych encyklopediach francuskich do dziś można to przeczytać. I wiecie państwo, co uważam za jakieś swoje znaczące odkrycie. Dziesiątki listów Kościuszki, który dowodził 2000 ludzi w West Point. Dziesiątki jego listów pisanych między innymi do właśnie naczelnego wodza. W jakich on warunkach pracował? Ja zacytuję fragmencik.
Proszę
dobrze?
Bardzo, oczywiście.
Biwakujemy w namiotach narażeni na głód i chłód. Śnieg jest bardzo głęboki. Byłbym wdzięczny za wyjednanie nam przydziału na 3 pary butów. Moi żołnierze cierpią, ale znoszą to z trudną do wyobrażenia cierpliwością. No, trzeba przyznać, że na cierpliwości naszemu naczelnikowi rzeczywiście nie zbywało. Ja przypominam, drodzy państwo, w epoce naszego świetlanego kapitalizmu, że nie brał żołdu, nie walczył o awanse. A opinia jego dowódców była naprawdę imponująca i możemy być po prostu dumni. Generał Green, którego całą Armię Południową dwukrotnie Kościuszko uratował, organizując przeprawy przez rzeki, wobec których Wisła jest właściwie strumykiem. Green napisał: uwaga, czujność, przemyślność, niewzruszona skromność. No i może warto byłoby, Antku, przypomnieć Polonusom, że przed Białym Domem w Waszyngtonie stoi przepiękny pomnik Tadeusza Kościuszki. Ja miałam to szczęście, że stanęłam u jego stóp, u boku potomka prezydenta Thomasa Jeffersona, twórcy Deklaracji Niepodległości i dozgonnego przyjaciela Kościuszki. I onże młodzian powiedział mi: wiesz, Barbara, wyryłbym na tym cokole słowa mojego wielkiego protoplasty, onegoż prezydenta Jeffersona, który napisał do Kościuszki, do zgonnego swego przyjaciela: od jednego człowieka tylko jedno życie wziąć można, a ty nam dałeś najcenniejszą część swego i my teraz zbieramy owoce. Każdy prawy Amerykanin kocha cię i czci. I to jest prawda.
No właśnie, czy to istnieje dzisiaj?
No istnieje dzisiaj w sposób zupełnie niezwykły. Ja muszę państwu powiedzieć, bolałam nad tym, że moja mizeria finansowa nie pozwoliła mi mieć kamery, żeby utrwalić te niezwykłe zupełnie spotkania. Te spotkania nie tylko oczywiście w muzeach reprezentacyjnych, gdzie zawsze wisi pięknie portret Tadeusza Kościuszki, gdzie w Saratodze jest na przykład urządzenie na polu bitwy, gdzie można nacisnąć guziczek i relacja jest, co Tadeusz Kościuszko w tym miejscu zdziałał. Ale spotkania ze zwykłymi ludźmi nad rzeką Dan, jedną z tych, na którą była rzucona prawie klątwa, że tam zginie cała Armia Południowa. No cóż, oczywiście Kościuszko ją uratował. I taki stareńki dziennikarz, który napisał książkę całą na temat właśnie tej przeprawy przez rzekę Dan i powiedział: dla Polaków ja bym z mogiły wyskoczył. A potem tak mnie przygarnął i mówi: powiedz im tam w Polsce, że w takim małym miasteczku New Boston, na pograniczu Virginii i Karoliny, są ludzie, którzy wiedzą, co dla ich ojczyzny zrobił Tadeusz Kościuszko. No i jeszcze jedno, Anteczku, koniecznie. Miasto Kościuszko w stanie Mississippi. Nowak Jeziorański mówi do mnie: Basiu, po co ty tam pojedziesz? Przecież tam w ogóle nikt nie będzie wiedział, kto to jest jakiś Kościuszko. Drodzy państwo, do miasta Kościuszko w stanie Mississippi wjeżdża się Piłsudski Street.
O.
Wtedy, kiedy naczelnika nie było ulicy naczelnika, bo to dwóch wielkich Polaków tylko to miano otrzymano. I zresztą Piłsudski zawsze mówił...
Kończyła się Polska jest... na naczelniku i zaczęła się
zaczęła i Piłsudski zawsze mówił, że to jest najważniejszy tytuł, jaki mu kiedykolwiek przyznano. Dwie młodziutkie murzynki nadybane przeze mnie na ryneczku i zagadnięte, co znaczy nazwa tego waszego miasteczka, spojrzały na mnie, Antku, z miażdżącą pogardą i zadały mi pytanie, where are you from? No skądże ty w ogóle jesteś? No to ja mówię from Europe, bo jakoś nigdy nie czułam się w Azji. No nie wiem jak pan, ale ja nie.
No po tej stronie Wisły.
Nie, po tej stronie Wisły. Więc from you. A to jakiś przygłupek z Europy przyjechał i nie wie, kto to był Kościuszko. I robią mi wykład. Ja zdębiałam. Mówię, słuchajcie, ale skąd wy to wszystko wiecie? Z książki telefonicznej, bo biografia Kościuszki jest wydrukowana nawet w książce telefonicznej tego miasteczka. I co roku odbywa się tam piękny festiwal Dzień Dziedzictwa Polsko-Amerykańskiego, gdzie dziatwa wytańcowuje mazury, polonezy, krakowiaki i śpiewa hymn miasta Kościuszko. No może uda nam się to nagranie odtworzyć.
Tak, nagranie będzie na pewno odtworzone wraz z naszym programem. Jeszcze co do tego pomnika. Czy to jest ten pomnik, którego kopia stoi tutaj niedaleko, o którym mówiliśmy?
A to jest z Waszyngtonu, tak. Kopia pomnika. Pamiętajcie Państwo, bo niestety Polacy, a nawet dziennikarze telewizyjni, nie wiedzą, że w Warszawie przed Pałacem Lubomirskich stoi piękny pomnik Tadeusza Kościuszki, który jest repliką pomnika właśnie spod Białego Domu. I to jest jedyny pomnik naczelnika, na którym on nie jest samotny, jest ze swoimi towarzyszami broni.
W West Point, które dzisiaj jest główną szkołą wojskową Ameryki, ta pamięć o Kościuszce nadal jest kontynuowana, nawet w formie takich rytuałów pewnych, prawda?
A nie, to w ogóle jest legenda, to jest legenda. Muszę Państwu powiedzieć, że tam są parady kadetów. Ja trafiłam na takową i każdy oddział oczywiście prowadzi inny dowódca z innego stanu. I zapowiadają, nagle wychodzi chłopak jak kmicic, śmigły, blondyn i nagle słyszę Michael Sufnarski. No, myślę sobie, Sufnarski, to już rdzenny Amerykanin. No i oczywiście młodzian mówi, ja jestem mały rycerz Michał Sufnarski. I proszę sobie wyobrazić, zabrał mnie do ogrodu Kościuszki, który jest w West Point, a który ma piękną legendę, że Tadeusz Kościuszko po morderczym dniu pracy dźwigał kosze z ziemią, które wysypywał na skałę. Zapytano, co czynisz, naczelniku? On powiedział, no ogród zakładam. Ogród? Na skalę? Tak. Zakwitnie? Tak. Nie wierzycie? A przecież porwaliście za broń przeciwko największemu imperium podówczas świata, nie mając przecież armii, nie mając broni, nie mając umundurowania. I ja wierzę, że zwyciężycie, a mój ogród zakwitnie. No i ogród kwitnie. I tutaj dla panów informacja. Kadeci zawsze mówią, że jak idą tam ze swoją dziewczyną i tam ją ucałują, to będzie kochała do końca życia.
No cóż, jak ktoś zostanie kadetem w West Point, to należy sprawdzić czym prędzej. Te historie amerykańskie Kościuszki to właściwie jest scenariusz na całą masę filmów sensacyjnych i przygodowych.
Oj, proszę Państwa, ja w mojej książeczce opisuję to, jak w 1976 roku na krągłą rocznicę kreowania Stanów Zjednoczonych naiwne nasze polonusy chciały zrobić polsko-amerykański film poświęcony Tadeuszowi Kościuszce. No ale jak Państwo wiedzą, Kościuszko nie walczył jednak ze Szwedami, prawda? Więc film polski, spłoszony naturalnie, odmówił jakiejkolwiek współpracy, no i film nie powstał. Co zresztą jest typowe, bo czy Państwo możecie mi wymienić jakiś polski film aktualnie poświęcony wielkim Polakom? Ja nie znam takowego. Nie mamy nawet serialu o niejakim Fryderyku Chopinie.
Cóż, może przyjdzie taki moment, że Polska współczesna się na tyle wzbogaci, że będzie mogła robić filmy nie tylko szlachetne, ale i dobre.
No ale pieniążki to są, robią jakieś agrafki na Giewoncie na przykład, prawda?
W takim razie jeszcze, jeśli chodzi o te amerykańskie epizody, Charleston, takie hasło. Co tam się działo?
A no w Charlestonie naczelnik, który miał wyjątkowe szczęście, bo przez te 8 lat został tylko raz jeden, jedyny ranny. No nie poetycko, bo dostał postrzał w tylną część
ciała. Na wojnie się zdarza.
Tak.
Wojna nie może być zawsze
mówił, że była niegroźna rana, ale bardzo utrudniała jazdę konną, a blizny nie można było okazywać pięknym paniom. I w Charlestonie już jest finał przecież tych zmagań i ostatnia potyczka. I on by zginął, gdyby nie przytomność jednego z żołnierzy amerykańskich, który uratował mu życie, ale miał 4-krotnie przestrzelony płaszcz. No ale ocalał.
Zawsze jeśli chodzi o takie wielkie postacie historyczne, łatwiej nam ustalić, co robili, natomiast trudniej jest historykowi dojść do tego, co myśleli ludzie z dawnych epok. Czy kiedy Kościuszko walczył w Ameryce, czy my wiemy, czy on tam po prostu szukał miejsca, żeby powalczyć, czy on miał świadomość tego, że tam się toczy
nie,
walka
ja myślę,
o coś nowego?
Ja myślę, że po prostu miał głęboką świadomość, że zmagają się w walce o niepodległość tego kraju. Drodzy Państwo, echo tej wiary przecież przeniósł naczelnik do Polski, dowodząc powstaniem kościuszkowskim. W akcie powstania kościuszkowskiego, który powinniśmy naprawdę wielokrotnie powtarzać i cytować także dzisiaj, bo przecież te słowa, że wszyscy w duchu narodowym, obywatelskim, braterskim łączymy w jedno siły nasze. I teraz posłuchajcie Państwo. Wyrzekamy się wszelkich przesądów i opinii, które synów jednej ojczyzny dzielić mogą. Więc wśród zresztą haseł i odzewów sformułowanych przez Kościuszkę jest także ten bardzo, bardzo, bardzo ważny. Potęga, jedność. Jedność. I ta jedność zadecydowała przecież o zwycięstwie amerykańskim.
Ameryka jest oczywiście wtedy krajem wolności, jest republiką, jest krajem, który rzucił wyzwanie największego imperium, ale jest też krajem niewolnictwa. Jak naczelnik sobie z tym radził?
No, naczelnik sobie nie radził z tym. Bardzo to była dla niego bolesna sprawa, o czym świadczy fakt, iż w swoim testamencie, który zostawił Thomasowi Jeffersonowi, będąc ponownie w Ameryce, już po niewoli moskiewskiej, przeznaczył bardzo znaczącą kwotę z zaległego rządu, który mu wreszcie wypłacono, na wyzwolenie murzynów, na stworzenie szkoły dla nich. I powiem szczerze, że kiedy przyjechałam do Filadelfii, gdzie jest szczęśliwie przez Polonusów wykupiony dom, w którym Kościuszko mieszkał po powrocie do Ameryki. I akurat trafiłam, że było dwóch przewodników murzynów, czyli Afroamerykanów, jak teraz winniśmy mówić. I odwoływali się do tego testamentu Kościuszki z pełną wiedzą i wielkim wzruszeniem.
To ile kilometrów pani przemierzyła po Ameryce?
No 20 tysięcy. W tej chwili
powoli opuszczamy Amerykę. Bardzo zazdroszczę pani tej podróży i tych 22 kilometrów na amerykańskich...
20 tysięcy kilometrów
na amerykańskich przestrzeniach. I teraz, no ale jednak mógł tam zostać. Mógł do końca życia być jakimś dożywotnim senatorem, bohaterem, żyć sobie z pensji amerykańskiego rządu, ale jednak ciągnie go z powrotem do Starego Świata.
Nie, no oczywiście to jest do końca jego dni. Przecież są jego listy z Solury, tego miasteczka u podnóża Alp, bardzo pięknego, bardzo cichego, gdzie dokonał żywota. I są jego listy, gdzie powtarza się ta, co słychać w Polsce. Żadnej nocy nie mijam, żeby mi ona nie przyszła na pamięć. Każdy żyje dla swojego własnego kraju. I on na pewno dla tego kraju żył.
Na pewno dla tego kraju żył. Tutaj byśmy musieli 7 godzin rozmawiać, żeby dokładnie opowiedzieć historię najpierw wojny w obronie konstytucji, potem powstania kościuszkowskiego, ale może przynajmniej kilka takich punktów. To, co przeszło do legendy i różnie ta legenda była w historii wykorzystywana, to jest ten epizod Kosynierów.
No nie wiem, jak była różnie. Ja uważam, że była zawsze wykorzystywana i słusznie, triumfalnie, bo to jest też jak jakiś odblask doświadczeń amerykańskich. Mhm. Przecież Ameryka była niesłychanie zróżnicowanym narodowościowo krajem i właściwie wojna o niepodległość skonsolidowała tych ludzi. A tutaj to, co Kościuszko napisał, że przecież są ludzie, którzy nawet nie wiedzą, że ojczyznę mają. I do takich na pewno należeli pańszczyźniani chłopi. I ten wspaniały, brawurowy atak kosynierów, którym zresztą Tadeusz Kościuszko pod Racławicami sam dowodził. To jest ten nieprawdopodobny zryw, pierwszy taki wielki sygnał, że my już wiemy, że ojczyznę mamy. Ja myślę, że wszyscy państwo powinni zobaczyć panoramę racławicką we Wrocławiu, w tym mieście lwowskim. Powinniście państwo pamiętać, że heroizm naszych rodaków uratował to dzieło, które ufundowane na stulecie insurekcji kościuszkowskiej, no do dzisiaj pokazuje wspaniałą, tą niezwykłą chwilę, kiedy tysiące krakusek purpurowych jak maki ulatują w powietrze na cześć Tadeusza Kościuszki, a on mówi do swoich kosynierów: dziękuję wam w imieniu Polski.
No właśnie, jest jeszcze ten akt manifestu Połanieckiego, jest ten moment taki, kiedy on próbował rzeczywiście jakby wyprzedzić epokę, tak? Uczynić z tych chłopów
niewątpliwie
część narodu.
Wyprzedził, prawda, tą epokę i to jest jego wiekopomna zasługa, prawda? Uniwersał Połaniecki był właściwie pierwszym w Europie tego typu aktem zmierzającym do tego, iżby ludzie odzyskali wolność, zostały z nich zdjęte okowy, prawda, służby pańszczyźnianej. I myślę, że to jest także taki moment, kiedy powinniśmy pochylić głowy przed pamięcią naczelnika.
Powstanie pierwsze z polskich, albo drugie, jeżeli liczyć Konfederację Barską, przegrało, ale walka cały czas trwała. Później jest ten moment, który wśród historyków budzi często kontrowersje, mianowicie stosunek Kościuszki do epopei napoleońskiej i to, że on tak się trochę usunął w bok, mimo że mógł się zaangażować, do końca się nie zaangażował. Jak pani sądzi, dlaczego?
Nie, ja całkowicie popieram naczelnika tutaj, ponieważ oczywiście Napoleon Bonaparte nie miał najmniejszego zamiaru zrealizować marzeń polskich zmierzających ku odzyskaniu niepodległości. I Kościuszko sobie zdawał z tego sprawę doskonale. Przypominam, że zażądał gwarancji od Napoleona Bonaparte, iż Polska odzyska niepodległość, odzyska terytorium w granicach przedrozbiorowych. No, na co pan minister Fouché powiedział: generale, słowo Napoleona jest wystarczającą gwarancją. Dla mnie nie, odpowiedział Kościuszko. Aha, to znaczy co, pan generale nie podpisze tej odezwy wzywającej Polaków pod sztandary napoleońskie? Nie, dopóki nie uzyskam gwarancji, nie podpiszę. Aha, no to my ją i tak opublikujemy. Zaprotestuje. O, generale, my mamy cenzurę we Francji. No jakżeż wierzyć takim sojusznikom, panie Antku? Nie. Napoleon, legenda, prawda, nasza, no niestety wieczne złudzenia polskich szwoleżerów, prawda. Zresztą, no byliśmy mu wierni do końca. Przypominam przecież, że podczas tragicznego odwrotu spod Moskwy, kto towarzyszył Napoleonowi do końca? Polacy.
Nie jest też jednak tak, jak twierdzą niektórzy, że mimo wszystko ta epopeja napoleońska przynajmniej do pewnego stopnia przekreśliła rozbiory, że już potem zawsze jakaś taka dłubowa Polska gdzieś tam istniała, że nie dało się wykreślić tego imienia
no
całkowicie.
Właśnie użył pan określenia kadłubowa.
Ale jakaś.
Bo cóż to był za twór, to księstwo warszawskie. No kalekie, nawet nie było, przepraszam, ale tu nie było nazwy nawet Polski, prawda? Księstwo warszawskie. Biedny kadłubek jakiś nieszczęsny. No a potem wielkie rozczarowanie Kościuszki, bo jednak miał pewne złudzenia, jeśli chodzi, prawda, o cara Aleksandra, no, który też naturalnie zawiódł Polaków. I jest taki dramatyczny list Tadeusza Kościuszki, że mogłem zrobić zawsze z siebie ofiarę, a nie dla tej smętnej cząstki szumnym mianem Królestwa Polskiego ozdobionym. Okryłem się czarnym płaszczem smutku. To jest prawda.
Właśnie te schyłkowe lata Kościuszki to jest chyba coś, co bardziej jest właśnie dla pisarza niż dla historyka, prawda? Bo tu trzeba wniknąć w ten schyłek wielkiego człowieka.
No wie pan, on ten wizerunek Kościuszki szwajcarski malowany jest zawsze takimi akwarelami, pastelami. No starszy pan.
On wcale nie jest taki bardzo starszy przecież.
No 70 to na tamte czasy to było już bardzo sędziwa, naprawdę. No jeździ konno, to jest też ta piękna, nie legenda, tylko prawda, to nawet słowackie domy matki o tym napisał, prawda, że koń Kościuszki zatrzymywał się przed każdym żebrakiem, bo wiedział, że naczelnik wyciągnie kiesę i zaraz wspomoże, bo proszę państwa, to były czasy, kiedy i w Szwajcarii było bardzo wielu biednych ludzi, których zresztą naczelnik bardzo wspierał, bo no, był dość zamożny. Na tamte czasy, prawda? Ten żołd jakiś amerykański tam jakoś mu profitował. Spotykał się z dziećmi, wojażował po Szwajcarii badając, bo zawsze był bardzo zainteresowany, jak wygląda na przykład szkolnictwo w danym kraju. Ale jak my jednocześnie są te jego dramatyczne listy do przyjaciół Polaków. Dzisiaj poczciwym ludziom za kły trzeba trzymać się razem, na przykład pisze. No i to jest dobre takie przesłanie. Trzymajmy się razem.
Trzymajmy się razem, pisze pani o pokoleniu Kościuszki. Cóż to było pokolenie Kościuszki? Pokolenie, to było ostatnie pokolenie, tak, dawnej Polski, tak, czy pierwsze jest, pokolenie
to
zaborów?
To jest, proszę państwa, ta wzruszająca falanga młodzieży polskiej. Ja od lat ogłaszam konkursy na list do Tadeusza Kościuszki dla szkół kościuszkowskich, których mamy bardzo wiele w Polsce, a dwie no, najwspanialsze. To jest Liceum imienia Kościuszki w Krakowie i Liceum imienia Kościuszki w Krzeszowicach. Myśmy w tym roku zorganizowali, śmiem powiedzieć w liczbie mnogiej, ogromny zlot szkół kościuszkowskich, na którym właśnie między innymi wystąpili laureaci, autorzy tychże listów. I warto, muszę państwu powiedzieć, zacytować może kilka spośród tych listów. Na przykład jeden z uczniów pisze, wystarczy kochać swoją ojczyznę i szanować wszystko, co do niej należy, by nie musimy walczyć w obronie kraju, żeby ten patriotyzm okazywać. Ale jakże ważna jest pamięć o bohaterach narodowych. Tak bardzo chciałbym, żeby Polska była krajem, gdzie ludzie szanują się nawzajem, tak jak o tym marzył Kościuszko. No, bardzo piękna. Albo na przykład, drogi panie Tadeuszu, bo listy są różnie, prawda, adresowane.
Jakieś siema coś takiego też się zdarza?
Nie, siemy nie ma. Szanuję, szanowny panie generale, familiarnie, drogi Tadeuszu, nawet drogi panie Tadeuszu. Gdybyś tu był ze swoim wdziękiem, czarem i autorytetem, poprowadziłbyś walczących o honor naszego kraju, tak jak kiedyś pod Racławicami, ku zwycięstwu. Jednak mimo, że cię tu nie ma, drogi Kościuszko, mam nadzieję, że dziedzictwo po tobie da nam siłę. To bardzo, moim zdaniem, ważne słowa. Siłę, która poniesie nas ku lepszej Polsce. My, młodzi kościuszkowcy z królewskiego miasta Krakowa, Obiecujemy nigdy nie poddać się w walce o dobro naszego kraju. Zapewniamy cię, że nigdy nie dopuścimy do tego, aby orzeł biały i biało-czerwona flaga pozostały bez broniących ich honoru Polaków. Podpisano przedstawicielka młodych kościuszkowców.
Bardzo piękne.
No bardzo piękne i bardzo optymistyczne. I taka jest właśnie nasza młodzież. A tutaj Kamilka Pawłowicz z onejż szkoły kościuszkowskiej w Krakowie. Drogi Tadeuszu, swego czasu w mediach huczało od spekulacji, czy pokolenie Jana Pawła II przestało istnieć. Wyginęło ze śmiercią wielkiego Polaka. Co za bzdura. A co się stało z pokoleniem Kościuszki, zapytasz. Pragnę cię uspokoić. Pamięć o tobie, Tadeuszu, przetrwała wieki i pokolenie Kościuszki nadal istnieje. I drodzy kochani państwo, ja zawsze zadaję na koniec pytanie aktorowi, który kreuje Kościuszkę w moich spektaklach o naczelniku. Jakie przesłanie dzisiaj rzuciłbyś rodakom, rzuciłbyś naszej młodzieży? I padają te słowa Kościuszki, moim zdaniem bardzo ważne, bardzo aktualne. Łączmy serca, łączmy ręce. Najściślej narodowi i ojczyźnie waszą wierność winniście. Ona was woła o obronę.
Bardzo dziękuję. Pani Barbara Wachowicz, pisarka zajmująca się najważniejszymi polskimi sprawami, była gościem Radia Wnet. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Łączmy serca.